Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Zmiana prawa w sprawie granic obrony koniecznej może wejść w życie w ciągu kilku miesięcy, powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Szef resortu zaznaczył jednak, że warunkiem koniecznym przyjęcia zmian jest przekonanie do tej propozycji rządu oraz koalicyjnych partii. Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział rozszerzenie granic obrony koniecznej m.in. w sytuacjach odpierania zamachu związanego z wdarciem się napastnika do domu osoby broniącej się. Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wydać także specjalne wytyczne dla prokuratorów.
Zmiana, którą tutaj proponuję po konsultacjach z ekspertami, z praktykami, teoretykami prawa karnego, zmierza do tego, aby właśnie w tych wyjątkowych sytuacjach obrony własnego domu, obrony własnego mieszkania, obrony ogrodzonego terenu, gdzie osoba czy osoby przebywające, rodzina przebywająca, dzieci przebywające mają mieć przekonanie, że są w sposób szczególny chronione, żeby dla tych sytuacji prawo wyraźnie mówiło, iż nawet jeśli dojdzie do przekroczenia granicy obrony koniecznej, a nie jest to rażące przekroczenie, to takie zdarzenie gwarantuje bezkarność i prokurator, stwierdzając tego rodzaju stan rzeczy, będzie musiał umorzyć postępowanie.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że zlecił analizę spraw związanych z przekroczeniem obrony koniecznej. Dodał, że są co najmniej dwa przypadki, w których zdecydował się wnieść kasację do Sądu Najwyższego po stronie osób skazanych. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i jego odpowiednik z Indii podpisali umowę o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Jej celem jest m.in. rozwój i koordynacja dwustronnej współpracy, również naukowo-technicznej w tym sektorze. Dokument ma również pomóc w identyfikacji barier występujących we współpracy handlowej oraz podejmowaniu działań w celu ich likwidacji. Umowę podpisano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w obecności premier Beaty Szydło i wiceprezydenta Indii Mohammada Hamida Ansariego. Polska i Indie to kraje, które mają ze sobą wiele wspólnego. Obecnie kwestie gospodarcze stanowią główną oś naszych relacji, podkreślała premier Beata Szydło.
Służymy naszym indyjskim partnerom bogatym doświadczeniem w sektorze wydobywczym i wysokiej klasy technologii. Nasze rozmowy dotyczyły również kwestii z obszaru lotnictwa cywilnego i współpracy wojskowej. Indie to największy obecny importer uzbrojenia na świecie. Zaprosiliśmy przedstawicieli sił zbrojnych Indii do udziału w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jestem przekonana, że wizyta pana prezydenta Ansariego w Polsce nada nowy impuls wzajemnym relacjom. Wierzę, że w perspektywie kilku najbliższych lat uda nam się wypracować taki model relacji, który będzie odzwierciedlał wysoką i wciąż rosnącą pozycję naszych krajów na arenie międzynarodowej.
Dla Polski Indie są drugim po Singapurze, a przed Chinami miejscem lokalizacji inwestycji bezpośrednich w Azji. Według danych za 10 miesięcy 2016 roku obroty handlowe z Indiami wyniosły łącznie ponad 2 miliardy dolarów. Polski eksport do Indii w tym czasie wyniósł ponad 561 milionów dolarów. Wiceprezydent Indii spotkał się po południu także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz wziął udział w polsko-indyjskim forum biznesu. W czerwcu do Polski przypłynie statek z amerykańskim LNG. Kupiliśmy gaz po dobrej, atrakcyjnej cenie, poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak. Gaz dostarczy firma Cheniere Energy. To pierwsza dostawa amerykańskiego gazu nie tylko do Polski, ale i Europy Północnej. Ładunek wypłynie z terminala w Luizjanie, do Świnoujścia dotrze w połowie czerwca. To pierwsza transakcja otwartego w lutym tego roku biura handlowego PGNiG w Londynie. Jest to przełomowa wiadomość dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, podkreśla minister Maciej Małecki. To również sygnał, że Polska jest ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych.
Pokazaliśmy, że można sprowadzać do Świnoujścia gaz ze Stanów Zjednoczonych. Ta informacja wywołuje optymizm w polskiej gospodarce i jednocześnie bezsenną noc panów w Gazpromie, bowiem umowa podpisana przez Polskę z amerykańskim dostawcą skroplonego gazu do Świnoujścia pokazuje, że dywersyfikacja dostaw gazu do Polski jest możliwa w każdego miejsca na świecie. Polska dzięki zgodnemu staraniu polskiego rządu, prezydenta Andrzeja Dudy, polskiej dyplomacji, doprowadziła do podpisania przełomowej umowy na dostawy skroplonego gazu do Świnoujścia, który następnie będziemy mogli eksportować dalej, na przykład na Ukrainę.
Surowiec dotrze do Polski dzięki podpisanemu w środę kontraktowi na jednorazową dostawę amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. Polska zawarła umowę w ramach zabiegów o zróżnicowanie źródeł energii. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nagród w drugiej edycji konkursu architektoniczno-urbanistycznego Lider Dostępności. To, że możemy patronować jako para prezydencka temu wielkiemu wydarzeniu, jest czymś, co bardzo głęboko przeżywamy, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Szef Polskiego Państwa podkreślał, że problem barier architektonicznych w przestrzeni publicznej może dotyczyć każdego, niepełnosprawnych, ale również osób starszych.
Gratulując laureatom tych 8 nagród, chcę przede wszystkim powiedzieć, że one świadczą o Państwa wielkości, bo w życiu człowieka, który jest sprawny, w pełni sprawny, nie jest dotknięty żadną niepełnosprawnością, są elementy, które po prostu są niezauważalne. Niezauważalne jest to, że jest taki próg i gdzieś musimy go przejść, przekroczyć, jeżeli człowiek jest w pełni sprawny, jeżeli może podnieść swobodnie do góry obydwie nogi. To jest niedostrzegalne, jeżeli mam dobry wzrok, że coś jest słabo widoczne, mało czytelne, z małymi literami. Nie zastanawia się człowiek w ogóle nad tym. Dlatego tak wiele niedoskonałości jest cały czas w naszym świecie pod tym względem. I chciałem ogromnie za to podziękować, że Państwo ten problem dostrzegacie.
Lider Dostępności to konkurs architektoniczno-urbanistyczny organizowany przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Promuje najlepsze rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne pod względem dostosowania budynków do potrzeb osób między innymi z niepełnosprawnością. Rosjanie manipulują polskimi badaniami, aby podważyć sowiecką odpowiedzialność za mord polskich oficerów II Rzeczypospolitej, informuje nasz dziennik. Na Państwowym Uniwersytecie w Smoleńsku zaprezentowano pierwsze rosyjskie wydanie książki Grovera Fura pod tytułem Mord katyński – obalenie wersji oficjalnej. Autor publikacji, znany m.in. z obrony Józefa Stalina, pisze w niej, że nie ma dowodów, aby w dołach śmierci w pobliżu Charkowa znajdowali się pomordowani polscy oficerowie. W swoim pseudonaukowym wywodzie Fur podważa również sowiecką odpowiedzialność za zbrodnie. Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, podkreśla, że jest to kolejna prowokacja strony rosyjskiej.
Mnie nie dziwią działania Rosjan w sprawie zamazywania niewygodnych dla nich kart z historii, a raczej pisania ich w sposób dla siebie korzystny. Jest oburzające oczywiście, że w sprawie, która już została dawno wyjaśniona i do której sami Rosjanie się przyznali, w dalszym ciągu jest próba mataczenia. To być może ma związek z tym, że jeszcze żyją ostatni wykonawcy. Trzeba byłoby ich postawić przed sądem, a jeżeli się podważy to, że to zrobili Rosjanie, no to oczywiście się ich przed sądem nie postawi. Oczywiście musi być ze strony Polski zdecydowana reakcja, musi być zdecydowane przypomnienie, najlepiej właśnie tego, jak to sami Rosjanie przyznali się do tego, iż sprawcami zbrodni katyńskiej byli oni.
Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano około 22 tysiące polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych, doszło wiosną 1940 roku. Działo się to na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego z Józefem Stalinem na czele. Funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw, m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie czy Charkowie. Na Malcie odbyło się spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Obradom przewodniczyła wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini. Jednym z głównych tematów był kształt ewentualnej stałej współpracy strukturalnej Unii. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, który uczestniczył w obradach, zaznaczył w rozmowie z naszą redakcją, że ten pomysł budzi spore kontrowersje.
Wiele państw obawia się, w tym Polska, że mogłoby to prowadzić do sytuacji uformowania takiego trzonu państw europejskich, które by niezależnie od mechanizmów zmuszających do jednogłośności lub większości przy podejmowaniu takiej decyzji, w istocie tworzyłyby grupy interwencyjne, grupy biorące udział w interwencjach zbrojnych i w ten sposób wymuszały na reszcie Unii Europejskiej pewne decyzje polityczne, a może i militarno-polityczne.
Minister Antoni Macierewicz wskazał, że Polska oraz wiele innych państw podkreślało, że jednym z warunków wprowadzenia nowego mechanizmu w życie jest jego otwartość. Oznaczałoby to, że nie mogłoby dochodzić do sytuacji, w których kilka krajów, niezależnie od pozostałych państw, podejmuje akcje zbrojne. Komisja Europejska przechodzi do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce w związku z decyzją o zwiększonej wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. W wydanym dokumencie wezwano Polskę do wstrzymania wyrębu, który według komisji jest ostatnim w Europie kompleksem pierwotnej puszczy. Komisja skierowała też do rządu wezwanie do usunięcia uchybienia, domagając się przestrzegania unijnych przepisów. Resort środowiska podkreśla z kolei, że działa zgodnie z prawem, które zobowiązuje nasz kraj do ochrony gatunków i siedlisk cennych dla Unii. Do sprawy odniósł się minister środowiska, profesor Jan Szyszko.
Musimy chronić i siedliska dla gatunków i z tego też powodu została przeprowadzona pełna inwentaryzacja. A w tej chwili 1/3 terytorium lasów gospodarczych na terenie puszczy pozostanie zgodnie z sugestiami niektórych organizacji ekologicznych bez jakiejkolwiek interwencji, a pozostała część jest poddana w tej chwili działaniom ochronnym zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona w tym drugim okresie. Polska strona udzieli odpowiednich informacji. O ile będzie to jeszcze niesatysfakcjonujące, to spotkamy się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i mam nadzieję, że sprawa zostanie całkowicie wyjaśniona.
Spór wokół puszczy przybrał na sile, kiedy pod koniec marca ubiegłego roku minister środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża. Przewiduje on cięcia sanitarne, tłumaczone przez leśników koniecznością walki z masowym występowaniem kornika atakującego świerki. Decyzja ta wywołała sprzeciw części środowisk, m.in. ekologicznych, które uważają, że zwiększenie wycinki jest niepotrzebne. To były wiadomości w Radiu Maryja.